Książki, które pomagają żyć.
Iwona Damska, dzień dobry. Witam też po wakacyjnej przerwie dr Elżbietę Zubrzycką. Dzień dobry pani doktor, bardzo miło widzieć, a jeszcze milej będzie posłuchać pewnie.
No, też się stęskniłam, także bardzo się cieszę, że tu znowu jesteśmy.
Z tego, co pani doktor mi powiedziała, to książka, którą zaczynamy, jest dość wyjątkowa i wyjątkowa również z tego względu, że pani ma z nią jakieś osobiste przemyślenia związane, tak? Jest dla pani ważna. Ja bym poprosiła o tytuł tej książki, bo już sam tytuł jest dość zachęcający i skłaniający do refleksji, że taka, a nie inna na początek.
Tak, tytuł tej książki jest taki: Nauka a praktyki duchowe. W jaki sposób badania naukowe wyjaśniają skuteczność praktyk duchowych i ich wpływ na nasze życie?
Czyli rzeczywiście ta książka pomaga żyć, tak? Zgodnie z tytułem naszej audycji, tak próbuję panią troszkę pod włos wziąć. Czy to jest książka właśnie dla tych, którzy głównie zajmują się praktykami duchowymi, czy dla każdego?
Właściwie to jest książka o tym, co przysparza nam sporo trudności, bo jeżeli mamy podejście racjonalne do życia, to te praktyki duchowe, podchodzimy do nich jak do jeża. Jeżeli jesteśmy z kolei bardzo skupieni na duchowości, to wtedy racjonalność jest czymś, co nam jest obca. I tutaj Rupert Sheldrake próbuje te rzeczy połączyć. Ale dla mnie ta książka jest właściwie bardzo osobista, więc ja tutaj wyjątkowo pozwolę sobie na trochę prywatnych dygresji i pewnych podobieństw w odczuwaniu i przeżywaniu tego, o czym mówi Rupert Sheldrake. Ale myślę, ona jest dla mnie osobista, ale okaże się chyba za chwilę, że dla wielu osób także. Rupert Sheldrake w tej książce właściwie czyni taką podróż przez dziedziny wiedzy, takie jak nauki przyrodnicze, historia, filozofia, praktyki duchowe, teologia i religia. A także, i to jest bardzo ciekawy wkład w jego rozwój, przemyślenia, to czym się w życiu zajął, były podróże dosłowne przez Wielką Brytanię i Irlandię, kontynentalną Europę, Amerykę Północną, Malezję i Indie, w których, jak wynika z tych opisów tutaj, autor spędził około 14 lat.
No to już mógł nazbierać doświadczenia.
To mógł nazbierać doświadczenia i spotkać się też z innym sposobem myślenia niż nasz zachodni. To, co dla mnie jest takie bardzo istotne, że on już jako uczeń zauważył, że większość nauczycieli przedmiotów przyrodniczych to właściwie ateiści, uważający ateizm za normę, i ta postawa była elementem naukowego poglądu na świat. Ja myślę, że w jakimś sensie, tu nawet nie chodzi o ateizm, brak wiary w Boga, ale myślę, że to, czego my doświadczamy, to jest taki bardzo materialny sposób patrzenia na świat. Ale zaraz to zostanie wyjaśnione. On był wychowany w rodzinie katolickiej i był religijną osobą, więc ta postawa budziła jego pewien opór, bo wychowywał się też bardzo blisko przyrody. Mu ojciec pokazywał rośliny i on doskonale wiedział, które są lecznicze, które nie, potrafił nazwać ich setki. Więc taki dystans i takie traktowanie bardzo przedmiotowo tego wszystkiego, co żyje, budzi taką wstrzemięźliwość. A w trakcie studiów trudno mu było przyjąć uzasadnienie, że mordowanie zwierząt dla celów edukacyjnych i naukowych jest zrozumiałe i w porządku. I muszę powiedzieć, że to mi jest niezwykle bliskie, dlatego że ja pamiętam, że jak ja studiowałam biologię i potem poszłam na biochemię, to w związku z tym musiałam chodzić w białym fartuchu i w laboratorium i to były takie warunki bardzo sterylne. Natomiast moje koleżanki i koledzy z roku, którzy na przykład poszli na fizjologię zwierząt i pracowali piętro wyżej, zajmowali się badaniami na żywych stworzeniach. I ja do dzisiaj pamiętam, mi to ciągle jeszcze sen z powiek spędza, te rozciągnięte, podwójnie ukrzyżowane, bo za ręce i za nogi, króliki na tych stołach laboratoryjnych, którym się robi różne zabiegi, powiedzmy, że podaje się im różnego rodzaju chemikalia, a potem się patrzy, jak długo jeszcze potem przeżyją. I taka niecierpliwość, jeszcze nie zdechną, a już mu chcę do domu.
No to okropności są.
To są właściwie okropności.
Ale z drugiej strony pytanie, jak tą naukę pchać do przodu, tak? Czy są jakieś inne metody?
Wszystkie leki testuje się na zwierzętach, prawda? Więc jeżeli my bierzemy jakieś leki, to ileś zwierząt oddało życie za nas i nacierpiało się okropnie, żebyśmy zdrowsi byli. Więc to są pytania, które nie znajdują prostej odpowiedzi, co nam wolno, a czego nie wolno. No ale generalnie od studentów oczekuje się właśnie takiego podejścia, nauka jest wyższą jakością niż życie tego zwierzątka, ból, trudno dla rozwoju nauki, trzeba cierpieć. I w ogóle traktuje się ten wszechświat jako taki mechanistyczny, martwy, generalnie to wszystko sobie krąży po niebie według jakichś praw fizyki, nie ma żadnego ostatecznego celu. działanie ludzkiego umysłu sprowadza się do aktywności mózgu.
Ja rozumiem, że Sheldrake zwraca na to uwagę właśnie. Tak,
tak, tak? Takie rzeczy, tak. I on się z tym zgodził na początku, tak? No, że zresztą bardzo często my w różnych artykułach na co dzień spotykamy się, że mózg jest źródłem umysłu. Tak, więc jak pracuje mózg, taki będzie umysł. Nie ma wyjścia poza to w myśleniu wielu naukowców. Natomiast on właśnie przez ten pobyt w Indiach, Malezji, na Sri Lance, czyli dawnym Ceylonie, pokazał mu ten pobyt tam, że na ten świat można patrzeć zupełnie inaczej. Również oni to nazywają tłumaczenie doświadczenia psychodeliczne, ale bez używek. On się nauczył medytować, uczestniczył w różnego rodzaju jakichś tam szkoleniach, miał swoich nauczycieli. Okazało się, że umysł jest nieporównanie większy niż wszystko, jak on mówi, co mi o nim mówiono w toku edukacji naukowej. Jest większy niż wszystko, co mi o nim mówiono w toku edukacji naukowej. No i teraz jest kwestia tych właśnie praktyk duchowych, do czego one prowadzą. I okazuje się, że one pozwalają nam wyjść poza doraźne troski i potrzeby. Pomagają nam nawiązywać więzi między sobą, między nami ludźmi i ze świadomością wykraczającą poza poziom ludzki.
Jak to rozumieć?
No właśnie, my sami jesteśmy właściwie świadomością, prawda? I póki jesteśmy w ciele, nazwijmy to może ograniczoną, ale może my jednak mamy jakiś dostęp do tej świadomości wyższej. Coraz więcej fizycy mówią o tym, że nasza głowa ma kształt nadajnika i odbiornika, prawda? Że my jesteśmy połączeni z informacją, która jest wokół nas. I praktyki duchowe mają nam pozwolić sięgnąć dalej, sięgnąć głębiej i połączyć się też ze sobą nawzajem. Na przykład jak pomyślimy sobie, że w tej chwili coraz bardziej rozumiemy, że styl życia, to o czym myślimy, jakimi słowami myślimy, czy wybieramy, no to przysłowiowe pół szklanki pustej czy pół szklanki pełnej, że to wszystko ma wpływ na nasze zdrowie, przyjaźnie, miłość, wsparcie znajomych, że to są rzeczy, oprócz pigułek, które właściwie nas chronią przed tymi pigułkami. Ale ciągle jeszcze medycyna, mimo ogromnego postępu, no nie jest w stanie nam zaproponować celu w życiu, sensu istnienia, dobrych relacji z ludźmi,
no to chyba, żebyśmy się już zamienili w sztuczną inteligencję, tak? To wtedy możemy takie postępy poczynić.
O, tylko nie sztuczną, myślę, że to właśnie...
ja żartuję oczywiście. Tak.
Nie naucza takiej wartości jak wdzięczność, hojność czy przebaczenie, prawda? O których wiemy, że one są uzdrawiające. Ale pierwsze jaskółki się już pojawiają. Coraz więcej lekarzy w wywiadzie pyta o 7 obszarów życia człowieka, czy w tych obszarach oni sobie dobrze radzą, czy też może tutaj by trzeba było poprawić, a wtedy może i ta cukrzyca, nadciśnienie czy coś innego będzie łatwiej do opanowania.
To jest ciekawe, co pani doktor mówi, bo ja ani razu nie miałam takiego przypadku, żeby lekarz zapytał, jak ja się czuję, tak? Nie co mnie boli, tylko może ma pani jakieś problemy, może, nie wiem, relacje. No to, o czym pani doktor mówi, także to jest dość ważne. Myślę, że powinni na tych uniwersytetach medycznych właśnie troszkę bardziej humanizować medycynę.
No i pewnie to z czasem przyjdzie, bo pewnie świat takie wymagania postawi. No ale na razie mamy te praktyki duchowe. Jest ich bardzo wiele. Natomiast 7 zostało omówionych w tej książce.
I no właśnie, ja czy my podejmiemy wszystkie dzisiaj, a sobie rozwiniemy za tydzień, pani doktor?
Ja je tylko wymienię, dobrze. A troszkę więcej o nich powiemy za tydzień. Więc tutaj te, które zostały omówione w tej książce, to wdzięczność, medytacja, połączenie ze światem, więcej niż ludzkim, czy poza ludzkim, różnie się to tłumaczy, to określenie, wyżej niż ludzkim, skupienie na roślinach, rytuały, śpiewanie, śpiewna recytacja i muzyka i pielgrzymowanie do świętych miejsc.
A to bardzo ciekawe. To rzeczywiście warto może tak, na przykład jak Marek Kamiński zrobił sobie taką podróż, jak pani doktor o tym opowiada, mi się przypomina, od rozumu do wiary, czyli od grobu Kanta do Santiago de Compostela. Takie poszukiwanie właśnie sobie zrobił. Ja takie mam wrażenie, że też ta książka jest poniekąd o tym, jak od tego rozumu do tej duchowości wędrować, jak to łączyć.
Znaczy ta książka właściwie ma takie zadanie, żeby pokazać, że my wszyscy jakoś jesteśmy duchowi i co nauka o tym mówi, jakie były badania, najpierw jaki był do tego stosunek historycznie, poszczególni filozofowie, co sobie o tym myśleli, jak to zostało przeobrażone, jak to od XV wieku zaczęliśmy oddzielać ducha od materii. Jak teraz staramy się właściwie do tego w pewnym sensie powrócić, w jaki sposób nauka uzasadnia, że to jest celowe i dla nas dobre.
Powiedziała Pani na początku, że ta książka ma dla Pani bardzo taki osobisty wymiar. Ja bym chciała jeszcze trochę podrążyć. Czy ona coś zmieniła w Pani sposobie myślenia? Czy przypomniała, jak to kiedyś było, jak była Pani dzieckiem? Do czego w pewnym sensie przez jakąś taką automatykę działania różnych ludzi była Pani zmuszona?
Ja myślę, że może warto tutaj nawiązać do takiego podrozdziału Dziecięce więzi z naturą.
O.
I przedstawia tutaj Sheldrake, autor książki, przedstawia badania, gdzie zapytano wiele tysięcy ludzi o ich doświadczenia duchowe, jakie mieli. I okazało się, że 63% z nich pamięta takie przeżycia z czasu dziecięcego. To były niezwykłe i silne przeżycia duchowe i często związane z naturą. I osoby te opowiadały o tym, że czuły bliskość kwiatów, że z tymi drzewami rozmawiały, że z ptakami śpiewały, czy różne takie właśnie ogromne przeżycia bycia jednym z tą naturą, albo ogromnej bliskości, ogromnego zaprzyjaźniania się z krzakami, krzewami, kwiatami, czy z czymś innym. I mówili o nieprzemijającej wspólnocie z wszelkim życiem, albo głębokim, wszechogarniającym poczuciu wdzięczności. Odczuciu nieskończonego pokoju i bezpieczeństwa. No bo dzieci odbierają maturę jako żywą, ale i dzieci, i dorośli, kiedy takie mają odczucia, nie dzielą się tym z nikim, bo po pierwsze, nie ma na to słów. Po drugie, boją się, że będą wyśmiani, zbagatelizowani i to zaboli, bo to jest bardzo ważne przeżycie. Po trzecie, nie tak ich nikt nie zrozumie. Bo to jest nieracjonalne, a jak nieracjonalne, to jest śmieszne i niepoważne. I potem w miarę rozwoju te dzieci są zachęcane do tego, żeby coraz bardziej patrzyły na ten świat w tak zwany racjonalny sposób. Racjonalny, czyli pozbawiający tej sfery duchowej. Materialistyczny, fizycznymi prawami się rządzący.
No tak, bo wszystko da się wytłumaczyć, opisać, tak? Czyli nie ma tego miejsca na jakąś tajemnicę. Właśnie tą duchowość, jak pani doktor mówi. I to pewnie jest jakiś taki dramat dla dorastających osób, taka konfrontacja ze światem dorosłych. Nie wiem, czy pani też o tym chciała powiedzieć w swoich przeżyciach, że tak ja to myślę, właśnie że, wyglądało.
Ja myślę, że jeżeli mamy 63% osób, które z dziecięcych czasów pamiętały takie przeżycia, no to jeszcze jakaś grupa, która pamiętała z dorosłego okresu życia, prawda? W związku z tym myślę, że bardzo wielu naszych tutaj słuchaczy też pamięta takie chwile, którymi się nigdy nie dzieliło, a może by warto było zacząć. Dlatego, że czasem w towarzystwie, jak zaczniemy mówić o czymś, to wtedy inni się otwierają, bo już nie boją się, że zostaną wyśmiani i zaczynają mówić niesłychane historie o swoich doświadczeniach i przeżyciach. To są bardzo głębokie rzeczy i często takie właśnie nabieramy takiego poczucia, że jesteśmy jedną całością z tym światem. No fizycy tak mówią nam, że my jesteśmy energią, a to wszystko jest energią, w związku z tym wszystko się zlewa. Ale możemy odczuć, poczuć tę bliskość. Poczuć, że my jesteśmy pewną świadomością, która po prostu doświadcza tutaj. Może wtedy przestaniemy być tacy krytyczni do innych ludzi. Przestaniemy się identyfikować wyłącznie z naszym ciałem, przestaniemy się bać śmierci. To ma bardzo daleko idące konsekwencje, nasze nastawienie i sposób patrzenia na ten świat.
Mnie bardzo podoba się, na zakończenie może przytoczę, bo dzisiaj tak filozoficznie, trochę może poetycko rozmawiamy, ale dobrze, na początek września Miłosz w jednym z wierszy napisał: ziemia to ziarnko, naprawdę nic więcej. Chciał pokazać, że my jesteśmy rzeczywiście w tym wszechświecie. Nam się często wydaje, że to się kończy gdzieś tutaj, niedaleko, tak? I nie ma już nic, a to uniwersum jest naprawdę i niezbadane, i tak przeogromne, że może nasz rozum tego nie ogarnia.
No właśnie, dlatego w następnym odcinku za tydzień będziemy między innymi mówić też o tym, czy słońce jest świadome. O, dla mnie to jest fascynujące.
To duże wyzwanie, muszę przyznać. Popatrzę sobie na to słońce przez tydzień i też coś pomyślę.
Co pisze Sheldrake? Gdy zadamy to pytanie, wywołujemy śmiech, pani redaktor.
Udało się.
Udało się.
Rupert Sheldrake, autor książki Nauka a praktyki duchowe. O tej książce rozmawiałam dzisiaj z dr Elżbietą Zubrzycką i do tej książki wrócimy za tydzień.
Tak, bardzo chętnie.
Zapraszamy, polecamy się. Iwona Damska.
Elżbieta Zubrzycka.
Do usłyszenia.
Książki, które pomagają żyć.